W ramach naszej katechezy wysłuchamy przemówienia księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. To przemówienie ksiądz arcybiskup wygłosił podczas pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasną Górę 13 lipca 1997 roku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochana rodzino Radia Maria, tymi słowami was wszystkich tutaj, niezależnie od terenu, od miasta, od okolicy, od zawodu, jaki wykonujecie, was wszystkich tutaj serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę jesteście tą kochaną rodziną Radia Maria. I przywożę wam serdeczne pozdrowienia i wyrazy wspólnoty z Starego Przemyśla, z Bieszczad, a nawet dwie czy trzy osoby z zagranicy, z Ukrainy i Białorusi też, które żyją naszymi problemami, czują tak jak my, prosili też o wyrażenia pozdrowień dla całej radia, rodziny Radia Maria w Polsce. Więc spełniłem ten obowiązek. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że razem z wami będę mógł się tutaj modlić w czasie mszy świętej, prosić Boga o światło, o siłę. Proszono mnie, żebym coś powiedział wam. No więc tak skleciłem parę zdań i będę się starał podzielić moimi myślami. Punktem wyjścia do moich rozważań jest obecna sytuacja w Polsce, a więc konkretnie powódź. Powódź, która dotknęła tyle terenów naszej Polski. To jest klęska. Ślepy żywioł wody, kiedy brakło walów kontroli, wystąpił z brzegów i uczynił to o czym wszyscy wiemy. Już 20 parę osób nie żyje, utonęło. Wielkie straty materialne. Wiele nieszczęść, wiele cierpień. No i równocześnie wiele trzeba czasu, sił, wysiłku, żeby te wszystkie szkody naprawić. Ale jedno jest pocieszające, że obudziło się społeczeństwo, cały naród jest solidarny. Wszyscy spieszą z pomocą. Wytworzyła się atmosfera jakiegoś braterstwa, rozumienia. Każdy, czym może, służy. Nawet Przemyśl tak daleko też zbiera dzisiaj i rozmaite ofiary w naturaliach, w żywieniu, w ubraniu, a przede wszystkim w pieniądzach, za które wszystko można ostatecznie kupić. I to jest jakiś objaw bardzo pozytywny i budzący wielkie nadzieje. Ta solidarność, to współczucie, to poczucie odpowiedzialności za cały naród. Ale najmniejszy o tej powodzi żywiołowej wody chciałbym przejść do innej powodzi, na którą może nie jesteśmy tak uwrażliwieni, a która jest nie mniej groźna, może nawet o wiele bardziej groźna niż ta powódź, bo przecież da się to wszystko naprawić i wrócić do normalności. Jest to powódź zła. Powódź zła w najrozmaitszej postaci. I co więcej, to jest tragiczne, że często jakaś znieczulica nas opanowała. Nie jesteśmy już wrażliwi na kłamstwo, które wszędzie panuje, od prezydenckiego pałacu aż po ministerstwa, wszędzie, we wszystkich urzędach. Nie jesteśmy wrażliwi na to, że przecież tyle nieuczciwości. Codziennie dzienniki podają, ile tych samochodów w Polsce ukradziono tego dnia. A podaje się tylko te, które były w specjalnych rejestrach. Nie podaje się wszystkich. I znowu jakaś znieczulica. Uważa się, że to zjawisko normalne. Tam, gdzie panuje nieuczciwość, kradzież, tam nie ma normalnego życia, tam trudno mówić o demokracji, tam trudno mówić o praworządności. Innym zjawiskiem, które przeraża, to jest to, co się dzieje z młodzieżą. Te wypadki, choćby z kilku ostatnich miesięcy, przecież marszów żalobnych, protestujących przeciw bandytyzmowi, już było kilkanaście w Polsce. Ostatnich w Warszawie, po zamordowaniu tego młodego chłopaka przez pół koleżanki. I to jest zjawisko zatrważające. Upadek, kryzys szkoły, wychowania, nie z winy nauczycieli, ale z winy systemu. A zła szkoła zostawia wielkie ślady nie tylko w umysłach, ale i w sercach. I dlatego ta powódź zła jest bardziej tragiczna, aniżeli nawet ta powódź, która w ostatnim tygodniu nawiedziła niektóre tereny naszej Polski. I przypominają się słowa naszego wieszcza. Niczym Sybir, niczym knuty, niecielesnych tortur król, lecz narodu duch zatruty, to dopiero ból w ból. I to jest właśnie ta powódź. I to zatrucie narodu w sposób bardzo systematyczny, totalny pogłębia się w innych kolorach, pod innymi hasłami, ale właśnie ten proceder postępuje. Na pociechę tylko możemy powiedzieć, że to problem nie tylko Polski, ale problem Europy, problem całego zachodniego świata, łącznie właśnie z Ameryką. Tragiczna powódź zła. Kilka miesięcy temu dostałem w jednym z dzienników angielskich, przeczytałem taką ciekawą wiadomość. Toczył się proces w jednym ze Stanów w Ameryce, proces młodego zabójcy, mordercy. Chciano mu dać, dokonał kilka morderstw, rabunków. Chciano mu dać nawet z urzędu obrońcy. On powiedział, że sam się obroni. I wtedy w czasie posiedzenia sądu on zabrał głos i powiada: Wysoki Sądzie, wy mnie sądzicie dziś, ale historia i prawda was osądzi. Bo to, co ja robiłem, to wyście tego uczyli. Uczyliście, że najwyższą wartością jest siła, pieniądz, używanie. I ja słuchałem waszych rad. I wyście dzisiaj powinni siedzieć na tej ławie oskarżonej, a nie ja. Ja wiem, że będę osądzony, ale i prawda, i historia was kiedyś osądzi jako głównych winowajców. W szkole nie można było się pomodlić, nie było znaków religijnych, bo takie jest ustawodawstwo. Broń dostępna. Rewolucja seksualna głosiła, że wszystko wolno, że człowiek nie powinien się niczym krępować. Ja się nie krępowałem i tak daleko właśnie zaszedłem. Ale wy będziecie za to sądzeni i wy ponosicie winę. I najmilsi, to jest właśnie ten obraz naszej sytuacji i świata zachodniego. Bo mury berlińskie popękały. Nie jesteśmy już izolowaną wyspą czy jakąś przyczepką do świata komunistycznego. Jesteśmy już w tak zwanym świecie wolnym i oprócz to, co ma dobrego ten świat wolny, bo i dobro ma, też do nas dociera, ale przeważa w tej fazie nieraz zło, demoralizacja, przemoc, gwałt, ten kult przemocy i jednostronny kult pieniędzy. I w tej powodzi najmilsi zła w Polsce, w Europie, bo nasza walka, nasza najmilsi, wasza obecność tej rodziny, tutaj Radia Maria, to jest walka nie tylko o lepszą Polskę, ale o lepszą Europę, o lepszy świat, bo świat jest dzisiaj zjednoczony. I o tym właśnie dzisiaj pamiętajmy. I dlatego rola specjalna tutaj Radia Maria. Otóż to jest wielka łaska Boża, najmilsi. Przecież znamy całą historię od 1939 roku, kogo puszczano do dziennikarstwa, kogo puszczano do radia, do telewizji. To byli wybrańcy. Potem musieli przechodzić pewne przeszkolenia ideologiczne. I zdawało się, z czym ruszyć. Nie mieliśmy dostępu, nie mieliśmy ludzi przygotowanych. A tutaj zjawia się Radio Maria. Przecież to nie jest właśnie dowód tej łaski Bożej na tej pustyni. I zapala się to wielkie ognisko. Powstaje rodzina Radia Maria. I ta rodzina myśli w kategoriach całej Polski, całej Europy, całego świata. W kategoriach 23 tysiąclecia, o którym tak często Ojciec Święty mówi, do którego nas przygotowuje. I to Radia Maria spełnia olbrzymią funkcję. Przecież to jest 5 lat, piąta pielgrzymka zaledwie. Nikt nie ułatwiał, nikt naprawdę nie chwalił. Ale wszystkie siły sprzęgły się przeciw temu Radiu Maria, ażeby przeszkodzić jego działalności, jego pracy. A ono żyje. I to Radio Maria spełnia wielką funkcję wobec narodu. Najpierw to Radio Maria pobudza ducha modlitwy. Nie zawsze mam czas, ale czasem, kiedy jestem wieczorem w domu, to otwieram i dołączam się do tego wspólnego różańca, gdzieś tak 20 minut po 20. Jakże to jest wzruszające i jakże naprawdę głębokie. Ktoś przewodniczy temu jednym dziesiątku różańca i na końcu dziękuję za wspólną modlitwę z Białego Stoku. Ktoś tam znowu z Katowic następny dziesiątek. Ktoś znowu z Wrocławia. Dołącza się Polak z Berlina, który korzysta z tej wspólnoty. I tak cała Polska jest objęta. Jakże to wielka siła i moc, to jednoczenie narodu. I gdyby nasze władze miały jakieś poczucie odpowiedzialności i kierowali się polską racją stanu, pomogliby, bo to jest jednoczenie Polaków. Przecież w ostatnim tygodniu to Radio Maria zawędrowało aż do Kazachstanu. Tam z Matką Bożą Fatimską, tam ci biedni Polacy z Ukrainy wywiezieni jeszcze przed II wojną światową nie mogą się doczekać, ażeby polskie władze, społeczeństwo dali im możliwość powrotu do tej ojczyzny. Oni o niej marzyli, oni za nią cierpieli, oni byli o tej ojczyźnie odgrodzeni jeszcze zaborami. I w latach 30. jako niebezpieczeństwo dla Związku Radzieckiego zostali rozproszeni na Dalekim Wschodzie. I tam Radio Maria zawędrowało. Jest to Radio Maria i w Południowej Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i wszędzie. Budzi się duch wspólnoty i duch modlitwy. Niektórzy mówili, Radio Maria, nawet czasem katolicy, za dużo modlitwy. Nikt nikomu aparatury czy słuchawek Radia Maria nie przywiązuje do uszu całą na całą dobę. Ale ludzie pracują w różnym okresie. W różnym okresie mogą się modlić. I niedawno z mojego terenu oficer wysokiej rangi, pułkownik, dziękował za to radio. Prosił mnie, żebym przekazał to podziękowanie. Powiedział, wychowany zostałem w rodzinie religijnej, a czasem nawet antyreligijnej. Byłem w partii, byłem uprzedzony do chrześcijaństwa, do wiary. Kiedy zacząłem słuchać choćby z nudów, zaczęło się przede mną otwierać nowy świat. Ja się włączyłem do tej modlitwy, ja się odrodziłem. I ja czuję, że życie moje nabiera innego sensu. I takich są najmilsi tysiące, dziesiątki tysięcy. Pan Bóg kiedyś na sądzie ostatecznym pokaże te cuda i dobrodziejstwa tej pracy, tego radia i rodziny Radia Maria. A modlitwa jest wielką siłą. Jeszcze do dzisiaj trwa dyskusja rozmaitych intelektualistów. Dlaczego w Polsce ludzie z wyższym wykształceniem procentowo najbardziej poparli komunizm? To jest fakt. Nie chłop i nie robotnik, ale ci, którzy powinni mieć najwięcej światła dla siebie i dla całego narodu. I oni najbardziej poddali się tej służalczej funkcji i propagandzie. Dlaczego? I stwierdza się, bo nie było tam kontaktu z Bogiem. Nie było życia religijnego. Czasem traktowano Kościół tylko instrumentalnie, jako jakaś przybudówka do patriotyzmu. I kiedy przyszła próba, porzucali ten kontakt z Kościołem. I dlatego ta modlitwa, to rozbudzanie tego ducha modlitwy jest najmilszy, ten pierwszy krok do zwycięstwa prawdy, dobra w duszy człowieka, a przez to właśnie i w całym społeczeństwie. Drugie dobre, wielkie dobrodziejstwo Radia Maria, że ono uczy. Uczy nie tylko prawd wiary, nie tylko uczy Ewangelii, nie tylko poglądu katolickiego, ale obejmuje wszystkie dziedziny życia. I to Radio Maria przy swoich fachowców, a ta grupa fachowców, współpracowników, dzięki Bogu się poszerza. I mówi o gospodarce racjonalnej, i o rodzinie, i o życiu społecznym, i o zdrowiu. Wszystko tutaj jest. I każdy naprawdę, który ten głośnik otworzy, naprawdę otwiera może wiele pożytku przenieść, przy pożytku wynieść stąd. Dlatego to jest to wielkie dobrodziejstwo. I za to pragniemy dzisiaj Panu Bogu, za tę łaskę Radia Maria, jego założycielom, całej rodzinie bardzo serdecznie podziękować. A ja chciałbym jeszcze podziękować za jedno, że Radio Maria stanęło na płaszczyźnie odmiennej niż wszystkie inne radiostacje w Polsce. Nie szukało jakichś mocnych wspomożycieli, bo nawet ci, co by pieniądze dali, uzależnialiby to radio od siebie. A tutaj mecenasem stanął cały naród. Jeraz ci najprostsi emeryci, emerytki dzielą się tym ostatnim groszem, bo wiedzą, że to ich sprawa jest. Oni się odradzają. I to jest mecenat najwartościowszy. Nie żąda przywilejów, nie narzuca swojej taktyki czy swoich interesów politycznych, ale chce służyć. I za to zaufanie do narodu, do tych szerokich rzesz, do tych warstw czasem niedocenianych, ludowych, miejskich czy wiejskich, właśnie z całego serca dziękuję. I dlatego to radio stało się radiem nie tylko rodziny Radia Maria, ale radiem narodu, radiem ludzi wolnych, radiem prawdziwych patriotów, którzy nie szukają jakichś porachunków czy zemsty, ale chcą budować lepszą Polskę, lepszą Europę i lepszy świat. I za to najmilsi z całego serca wszyscy i Panu Bogu, i wam wszystkim, założycielom i pracownikom najgłębsze uznanie i podziękowanie. Ale powstaje teraz pytanie, dlaczego ta walka i ten atak na to Radio Maria i na założyciela i na samą instytucję? Dlaczego? Bo żyjemy w okresie, kiedy takim symbolem rzekomej nowoczesności jest ideologia postmodernizmu. Nawet wśród tych rozmaitych ideologów komunistycznych nie wspomina się już o marksizmie, bo jest pogrzebany. To jest przeszłość tragiczna. Ale korzystając z wielu wątków ideologicznych, razem z ateistami Zachodu i Ameryki stworzono program na 21 stulecie, tak zwany właśnie postmodernizm. A więc nawet modernizm już przegrał w ich oczach. I ten postmodernizm głosi hasło, że nie ma żadnej prawdy obiektywnej, nie ma żadnego dobra, nie ma żadnej idei, niech każdy człowiek robi co chce. To jest ta linia. Rób ta, co chce, to jak nieraz w gwarze polskiej to wygląda. I ten modernizm chce w tym duchu kształtować przyszłe stulecie i przyszłe tysiąclecie. Ma swoich ideologów, nie będę tu cytował. To są znani pisarze w Ameryce i oni użyli nie tak dawno tego słowa postmodernizm. I cała czołówka u nas postmarksistowska w Polsce, w środkowej Europie, to wszystko to są wyznawcy tak zwanego postmodernizmu, gdzie wartością, która się liczy, jest pieniądz, siła, posada, kariera. Nic właśnie poza tym. I dlatego Kościół tutaj jest przeszkodą, bo przypomina prawdę, że jest Bóg, bo przypomina prawdę, że kiedyś każdy człowiek stanie przed Panem Bogiem, że wszyscy ludzie są równi. To wszystko przypomina i niepokoi. I chcieliby właśnie ten Kościół zniszczyć. Ale od razu nie da się zniszczyć chcieliby go zreformować. I są wyznawcy, którzy chwalą się swoim katolicyzmem, którzy głoszą, że trzeba zmienić przekazania Boże, że trzeba zmienić właśnie prawdy wiary, otworzyć się na świat, a wtedy będą nas chwalić, będą głosić, że jesteśmy nowocześni, postępowi, nie będą żałować grosza czy przywilejów, przynajmniej dopóki całkiem nie umrzemy, a żeby właśnie, gdy spełnimy ich postulaty i zadania. I dlatego ta totalna walka. Nie ma prawdy, nie ma dobra. A więc można się posługiwać wszelkim kłamstwem, stuprocentowym, półprawdami, ćwierćprawdami. Nie są obce oszczerstwa, nie są obce szantaże, straszenie, nie są obce posługiwanie się pieniądzem dla swoich celów, ażeby nawet być hojnym, ażeby kogoś uzależnić od siebie, żeby tak tańczył, jak mu będą właśnie grali. I to jest właśnie, drodzy bracia, źródło, bo Ewangelia Jezus Chrystus ich niepokoi. Mają fałszywy obraz Boga i fałszywy obraz człowieka. Zapominają, że Bóg jest miłością, który nawet w największych grzesznikach pamięta i chce ich nawrócenia. Ale Królestwo Boże to nie jest królestwem niewolników. Chrystus czy apostolowie czy święci nie postępują tak jak słynnego 13 grudnia w 80-tych latach, kiedy po północy złomem wybijano drzwi, ażeby uszczęśliwić, ażeby aresztować, internować tych, którym naprawdę zależało na Polsce, na prawdzie, na innej sytuacji w kraju. Bóg szanuje wolność człowieka. Królestwo Boże nie jest królestwem zniewolonych ludzi. Czeka, prosi, zachęca, ale ostatecznie kiedyś każde stanie przed Panem Bogiem i naprawdę zda rachunek ze wszystkich swoich spraw. Ale najmilsi, tymi wszystkimi środkami posługuje się ten system, w którym żyjemy. Zwłaszcza wykształciły się dwie galęzie wiedzy kierowania, manipulowania społeczeństwem. Socjotechnika i psychotechnika. Jak można człowieka proponować, żeby przyjął tezy najbardziej absurdalne? Jak do niego trafić? Jak oddziałać na jego myślenie, na jego wyobraźnię? I te metody były znane już najmniej w starożytności. To nie jest rzecz nowa. Komunizm i liberalizm etyczny, nie uznający żadnych wartości, doprowadził do perfekcji, bo wcześniej starożytni nie mieli do dyspozycji radia, telewizji czy innych środków. Korzystali z tych możliwości, jakie wówczas istniały. Przypomnę tutaj postać słynnego na cały świat i największego poety starożytności Homera. Szkoda, że współczesne pokolenia nie znają historii, nie znają języka greckiego czy łacińskiego, a jakże tam były wielkie, głębokie myśli, jaka wielka mądrość. I Homer zostawił dwa dzieła. Jedno to Odysea, a drugie Iliada. Iliada opisuje, jak właśnie zdobywano miejsce, miasto. Miasto, które się nie chciało poddać. I co zrobili ci, którzy oblegali to miasto? Podeszli, znaleźli sposób, żeby tych obrońców oszukać. Wybudowali wielkiego konia drewnianego. I do tego konia wsadzili kilku wyśmienitych bojowników. Ci zaciekawieni, co to jest, w nocy wypadli i tego konia wciągnęli właśnie do siebie, do środka. I wyskoczyli ci bojownicy i zajęli miasto od środka. I powstało to twierdzenie koń trojański, a więc wejść do czyichś struktur, wejść do kościoła, głosić, że się jest katolikiem, a rozsadzać go od wewnątrz, niszczyć, rozbijać wszelkimi właśnie sposobami. Jakże ta metoda dzisiaj też jest tego konia trojańskiego aktualna. Przecież ileż to razy w parlamencie słyszeliśmy od rozmaitych posłów i posłanek, ja jestem katolik, ale ja występuję przeciw obronie życia, bo to mi nie odpowiada. Nonsens, ale widocznie liczy na naiwność ludzką i uważa, że nikt nie zobaczy, że on czy ona jestem koniem trojańskim właśnie. A druga bardzo głęboka myśl to Odysea. To jest drugi poemat. Otóż kiedy już zdobyto Troję, ten główny bohater Odyseusz wraca do swojej ojczyzny. Jego ojczyzna mieściła się na Morzu Śródziemnym niedaleko Sycylii. Ale tam niedaleko Sycylii była wyspa, gdzie jakieś mieszkały czarowne nimfy, które czarowały swoim śpiewem. Były to syreny, syreni śpiew. I on wiedział o tym niebezpieczeństwie. I wiedział, że do domu musi płynąć koło tej wyspy syreni. I dlatego wszystkich swoich współpodróżników pozalepiał im uszy woskiem, żeby tego syreniego śpiewu nie słyszeli. A siebie przywiązał i też zapieczętował usta, ażeby ulegając temu syreniowi śpiewowi, żeby nie zmienił rozkazu i dojechał do ojczyzny. Bracia drodzy, historia fantastyczna, a jakże ona jest aktualna. Syreni śpiew, ileż my mamy czarujących obietnic. Zmienicie się, otworzycie się, będziecie nowocześni, postępowi, będziemy was chwalić, będziecie mieli pieniądze, wszystko wam damy, tylko posłuchajcie naszej rady. I co znaczy ten syreni śpiew? Najmniejszy, ja podam dwa fakty, o których warto pamiętać. Te fakty są udokumentowane. Po ostatniej wojnie, kiedy już ten reżim też zaczął się trochę chwiać, przyszły nowe wybory, premier Osóbka Moraski znany, gromadził rozmaite wiece, prowadził, był też na kuju w auli i też miał wiec na temat nowej sytuacji Polski i tak dalej. I ktoś go zapytał: panie premierze, a co to są księża patrioci? On powiada: to państwo nie wiecie. Przecież partia tworzyła to, ażeby Kościół rozbić, prawda? To wy nie wiecie o tym? A pan też to robił, ale ja nic nie mogłem uczynić. Wszystko o wszystkim decydowało KC. Właśnie, żeby rozbić Kościół. Oczywiście wtedy nazywano ich księżmi patriotami. Dzisiaj to słowo patriotyzm nie jest modne. Może się nazywa ich Europejczykami, otwartymi, humanistami wielkimi, prawda? Czaruje się. Używa się tych głosów serenich, prawda? Podam drugi fakt z terenu francuskiego. Sekretarz już nie żyjący, ale ten fakt jest udokumentowany, kardynała Hlonda opisał takie wydarzenie. Kiedyś tam zaproszono kardynała Hlonda na konferencję episkopatu francuskiego. Francja była podzielona, to był czas okupacji, rząd Vichy, prawda, okupowany przez Niemców, potem i druga część Francji, bardziej niezależna. I to wszystko, a żyjąc tam, kardynał widział, co się dzieje i ostrzegał biskupów francuskich. Bądźcie ostrożni, nie dajcie się wciągnąć w kolaborację. bo będziecie za to bardzo wielkie koszty płacić. Ostrzegał, bo rząd wisi, chce zyskać jakąś popularność, czy tej diecezji w czymś pomógł, czy innym, jakieś tam, prawda, ułatwienia i tak dalej. I niektórym nawet biskupom zdawało się, że są życzliwi, dobrze, że można wiele zyskać. I jeden z tych właśnie podszedł do tego sekretarza i powiada, co się z waszym kardynałem stało. To był człowiek wielkiego rozsądku, trzeźwy, realista. A on coś sklerozy ma, że takie rzeczy mówi. Ale przyszli koniec wojny, naród francuski z De Gaulle'em na czele zażądał dymisji kilkunastu biskupów francuskich, którzy kolaborowali. Jan XXIII, był nuncjuszem, jakoś wytargował, ale kilku musiało pójść. Taką cenę płaci się za brak konsekwencji i niezarzetelność i nietrzymanie się tych podstawowych właśnie praw. I najmniejsi mówią o tym, to są fakty. Resztę sobie dopowiedzmy. To są fakty dla nas dzisiaj pouczające. I dla duchowieństwa, i dla świeckich. Bądźmy ostrożni, żeby temu syreniowi, śpiewowi syren nie uliec. Co więcej, żąda się od nas nieraz dzisiaj, zwłaszcza pod adresem Radia Maria, że jest twardy w zdaniach, że mówi ostro nieraz, że obraża ludzi. I chcieliby ci nawet zwolennicy takiej metody nawet poprawić Ewangelię, bo przecież Chrystus był dla grzeszników ze słabości bardzo miłosierny. Widział, jak trudne jest życie człowieka, jak nieraz ludzie w większości grzeszą nie ze złej woli, tylko ze słabości. I był pełen litości, ale widział pełne pychy zarozumiałości elity ówczesnej, społecznej, religijnej Izraela. Pełni pychy, pełni w swoim mniemaniu doskonałości żadne słowo nie trafiało. I Jezus Chrystus nie żeby im dokuczyć, ale żeby te sumienia jakoś poruszyć. Piorunowymi słowami powiedział, wy groby pobielane. Zewnątrz jesteście upiększeni, kwiatami ozdobieni, wyglancowani, a w środku zgnielizna. Wy tym jesteście. Przecież tym nie mógł zyskać ani pochwały, ani akceptacji. Ale prawda jest czasem twarda. A dzisiaj chciano by, żeby była prawda miękka, rozmydlać ją. Nie stawiać jasnych granic, zarysów, żeby wszystko na równej płaszczyźnie postawić. I wielu ludzi popełnia ten błąd, że uważa, że miękkość, brak stanowczości, że to jest cnota, a często to jest brak odpowiedzialności, brak prawdziwej miłości, bo gdy człowiek kocha swoje dzieci, jako ojciec czy matka, musi nieraz postawić twardo sprawę dla ich dobra. I prawdziwa miłość wymaga jasnego stawiania sprawy, a nie zaglaskiwania, zamazywania. I te metody dzisiaj się stosują. I już to razyśmy słyszeli, że Radio Maria jest takie twarde, jest takie, prawda, potępiające i tak dalej. Radio Maria jest wierne Ewangelii, wierny Chrystusowi, wierny autentycznemu Kościołowi, wierny Ojcu Świętemu. Ale pytamy, dlaczego nieraz ludzie skądinąd inteligentni, myślący, zdawało się, powinni mieć swoją opinię, ulegają właśnie takim wpływom. Są różne racje. Jest jedna z racji, to jest to, że mamy częściowo naturę podobną ze światem zwierzęcym. Człowiek jest wprawdzie animal socjalny, ale jest też animal. I kiedy popatrzymy nawet na jakiegoś wielkiego wilczura, jak on sobie krzyknie, zaszczeka, to zaraz wszystkie małe też czekają. Bo chcą też pokazać swoją obecność, że oni też istnieją, że mają głos, że oni coś znaczą, a tymczasem nie wiedzą, po co szczekają i na kogo szczekają. I takich właśnie jest wielu. Zarzuca się Radio Maria, że jest instytucją polityczną, a za przeproszeniem polityka jest sprawą publiczną, która do nas wszystkich należy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. I nie tylko mamy prawo i obowiązek dbać, a żeby to życie polityczne nie było dżunglą bandytów, ale żeby było na troską prawdziwą o dobro właśnie. Powołam się tutaj na świętego Augustyna, który 1500 lat temu w swoim De Civitate Dei napisał: Civitas in Deo, speliunca latronum. Społeczność bez Boga to jest graja bandytów. I nikt świętemu Augustynowi nie może zarzucić, że nie ma racji. To jest ta prawda życiowa, tak jest. I tutaj, najmilsi, przywołam jeszcze inną postać, której pamięć niedawnośmy obchodzili, takiego wielkiego bohatera, człowieka świeckiego. Warto, żeby on był też jednym z patronów, chociaż nie jest Polakiem, tego Radia Maria. Myślę tutaj o świętym Tomaszu Mor, Tomasz Morus z okresu Henryka VIII, kiedy był wielkim kanclerzem, wielkim humanistą, największym obok Erasma z Rotterdamu humanistą, a więc człowiekiem dbającym o kulturę ludzką, o życie człowieka w pełni jego rzeczywistości. Ten Tomasz Mur nie chciał iść po linii króla. Zasądzono go na śmierci, wykonano wyrok. Człowiek wielkiej kultury, życia rodzinnego. Jakże wspaniale są jego listy do jego córki zachowane. A z dorobku literackiego napisał dzieło, które nazwał Utopią. Pierwsze dzieło o tej nazwie. My mamy w XX wieku szereg utopii, systemów, które oparte są na fikcji. Natomiast on takie dzieło napisał i tam wykazał, prawnik, humanista, filozof, że nie da się społeczeństwa zbudować czysto ludzkimi siłami. Że trzeba tutaj siły Bożej, pomocy Bożej, współpracy Bożej. I on to doświadczył tego. I to potwierdził. I to dzieło jego jest właśnie tym drogowskazem na dzisiejsze czasy. Nasza pisarka nieżyjąca już, Hanna Maleska, przypomniała kiedyś po wojnie tę postać, przybliżyła nam, jakże ona wspaniała. Humanista najwyższej klasy. A człowiek święty, żyjący Ewangelią i który powiedział, że żadnego prawdziwego humanizmu nie zbuduje się bez związku z Panem Bogiem. Bóg jest Bogiem miłości i humanizm prawdziwy domaga się tej cywilizacji miłości, nie nienawiści, nie oszukaństwa, nie właśnie kłamstwa. I dlatego najmilsi, byłoby jeszcze wiele do powiedzenia, ale czas mój się kończy i chciałbym tylko na koniec jedno powiedzieć. Dbajmy o pogłębienie w sobie wiary przez naprawdę autentyczny kontakt z Bogiem, przez dobrą modlitwę. Radio nam w tym dopomoże. Starajmy się poznać prawdę ewangeliczną. Chrystus nie chce zabierać ludziom na ziemi ich odpowiedzialności za życie społeczne czy polityczne, ale równocześnie chce pomóc wszystkim. I dlatego to, co Ojciec Święty wołał na początek swojego ingresu, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To jest właśnie tragedia, jakieś nieporozumienie, jakaś sztuczka diabelska, dosłownie, która opętała umysły ludzkie, że Bóg jest wrogiem jak gdyby szczęścia, wolności, godności człowieka. Odwrotnie, Bóg jest twórcą i wolności, i godności. Powołał każdego człowieka aż do szczytów świętości, do bycia blisko z Nim w życiu nieśmiertelnym. I dlatego z wielką wiarą patrzmy w przeszłość. Ewangelia nie przegra, prawda też nie przegra. Można ją zakłamywać, grzebać. Ile lat grzebaną, zakłamywaną sprawę katyńską wychodzi. Wychodzi dzisiaj sprawa kielecka, kiedy chciano nas wyśmiać wobec świata po wojnie, że jesteśmy antysemitami. Dzisiaj wychodzi, kto organizował te mordy Żydów. Kto rozpuszczał te wieści, prawda? Prawdy się nie da ukryć. Ona wyjdzie, bo to jest natura prawdy. Tak samo przetrwa miłość. Ona zwycięży. Ale nam chodzi o to, ażeby to się stało jak najprędzej. I dlatego wszyscy przyłóżmy się do tego. Niech ta rodzina Radia Maria rozwija się, ogarnia wszystkie miasta i wsie Polski. Z samym Kościołem, z duchowieństwem, z hierarchią wszystkim niech współpracuje. Nie da się zastraszyć. Równocześnie nie da się ugłaskać. Będzie czujna, będzie zatykać swoje uszy na te syreny śpiewu rozmaitych oszustów współczesnych w postaci nieraz koncesjonowanych intelektualistów, które mamy bez liku w Polsce, a są tylko służielcami fałszywej ideologii. Dla czasy, które przeżywamy najbliższe, są wielkim egzaminem dojrzałości dla nas. Każdy egzamin jest przyjemnością. Już kiedy dziecko zdaje do liceum, ile to darów kosztuje, ale kiedy zda, awansuje, zdobywa doświadczenie życiowe, wykształcenie. Tak samo, gdy się zdobywa maturę, wykształcenie wyższe. I dla nas ten czas jest doświadczeniem, egzaminem. Święty Paweł mówi, że człowiekowi kochającemu Boga wszystko pomaga ku dobremu. I dlatego zadaniem naszym jest, ażeby przeżywając, jak znowu święty Paweł mówi, Pan Bóg próbuje, ale nie ponad siły człowieka. I wszelkich trudności, pokus, egzaminów, człowiek, kiedy zwycięża, wychodzi przeobrażony, bogatszy swoją osobowością, swoim widzeniem świata i swoją miłością. I dlatego, najmilsi, z całego serca modlę się razem z wami i życzę, ażeby ta rodzina Radia Maria, to Radio Maria z wszystkimi pracownikami, żeby sięgnęło do wszystkich domów, wyzwoliło z tego zacietrzewienia, tej ciemnoty, z tych uprzedzeń, żebyśmy jak najprędzej się doczekali lepszej Polski, lepszej Europy, lepszego świata. Amen.
Było to przemówienie księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka wygłoszone podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 13 lipca 1997 roku.